Wcale się już nie dziwię, dlaczego pojawiły się teraz Odpływają kawiarenki Irena Jarocka, bo przed nami bardzo męski, trudny temat.
Zmieniamy o 180 stopni tematy i styl.
Już w studiu z nami jest zapowiadany gość od samego rana, pan Robert Ziółkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
To tak jak czytamy w książce, 16 lat przepracował w polskiej policji, współtworzył jeden z najskuteczniejszych w kraju zespołów poszukiwań celowych. Jednostka ta zajmuje się poszukiwaniem najgroźniejszych przestępców w kraju i poza jego granicami. Pisarz powieści sensacyjnych, ale także pisarz powieści, można powiedzieć, takich przygodowo... turystyczno-podróżniczych.
To może ja jeszcze też
od
zadam.
Niedawno.
Wiemy już, ile lat spędził pan w policji, a ile lat spędził pan w Afryce?
Trudno mówić o latach. No, od kilku ładnych lat jestem tam praktycznie co roku. I to tak miesiąc, półtora w roku. No więc pewnie w sumie, gdybyś tam wszystko pozbierać, no to około roku pewnie gdzieś tam przemieszkałem w tej Afryce.
No i obiektem pańskiego zainteresowania było jedno plemię.
Tak, no, no oczywiście tych plemion jest mnóstwo, ponieważ Afryka to jest, nam się kojarzy z
kosmos.
Prostymi liniami na mapie i tak dalej, ale no Afryka to jest kosmos, to jest zupełnie inny świat.
No tak, wszyscy wywodzimy się przecież, tak, prawda, z Afryki.
Dokładnie, dokładnie, tak jak pani mówi. Proszę sobie wyobrazić, że w Ugandzie mieszkają 42 plemiona, czyli 42 narody, które często mieszkają odsetek lat obok siebie, a mówią zupełnie tak różnymi językami, że nie są w stanie się zrozumieć. Więc to kulturowy tygiel. Ale też no, niesamowita barwność, która jeszcze jest, ale która już pomału zanika, no bo świat się robi globalny. I tak wszyscy byśmy chcieli mieć lodówki, mikrofalówki i inne rzeczy.
A dlaczego plemię Kara Modża?
Dlatego, że zanim jeszcze trafiłem do Afryki, to jak gdzieś tam o nich słyszałem, czytałem, Kapuściński chyba nawet pisał o nich trochę. I zawsze mi się jawili jako tacy ludzie bardzo niezależni, dumni, no i wojownicy oczywiście. Więc zawsze mnie to interesowało. Potem tak się złożyło, że zacząłem gdzieś tam w Ugandzie dostrzegać ślady ich kultury, czyli gdzieś tam na jakichś straganach ze starociami kupowałem różne rzeczy po nich, że tak powiem. A potem się zdarzyło zupełnie przypadkiem, że poznałem jednego z nich, który jest takim człowiekiem, no, cywilizowanym, można powiedzieć. Pracuje jako przewodnik w parku narodowym Elgon w Ugandzie. No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać, ja mu pokazałem taki pierścień, się chwaliłem, on mówi, ty, ale mój ojciec taki nosi.
Nosił. Ale co to był za pierścień?
To był pierścień z kości słoniowej. To, bo jak ktoś jest zasłużonym wojownikiem, to ma prawo do noszenia pierścienia z kości słoniowej i tak jakby rozróżnia się między innymi wojowników Kara Modży. Oni są też fizycznie inni, bo większość... plemion ugandyjskich to są plemiona Bantu, czyli to są raczej tacy dosyć niscy, krępi ludzie. Albo wielcy, ale tacy trochę sobie przy kości. Natomiast Kara Modży, no, są potężni. Oni nie wszyscy oczywiście, ale są szczupli, 2 metry wzrostu, takie żyły. Także kiedyś rzeczywiście, jak z tymi swoimi dzidami, a później kołasznikowami przemierzali tam sawannę, no to pewnie robili wrażenie, że siali strach. Także całe południe Ugandy się ich trochę traktuje jako takich outsiderów i trochę takich zacofanych, że tak powiem, zacofany region, zacofanych ludzi, którzy są nie bardzo zrozumiali dla nich, no bo mają uwielbienie dla tych swoich królów, nie chcą przyjmować cywilizacji, chcą żyć tak, jak żyli, czyli włóczyć się z tymi swoimi stanami po Kenii, Sudanie czy północnej Ugandzie, ale z drugiej strony zawsze siali przerażenie i zawsze się ich baną, bo oni cały czas najeżdżali te rolnicze plemiona, no i tam różne rzeczy robili.
I nadal budzą strach, bo przecież nawet mieszkańcy Kampali obawiają się ich.
No tak, bo to też ma tradycję. Tradycja też jest taka, że w związku z tym, że Karamudżowie czy Acioli są wojowniczymi plemieniami, to zawsze byli brani do, zawsze byli trzonem armii. Czy to armii kolonialnej, czy armii już później ugandyjskiej. Teraz to trochę się zmieniło. Ale za tych poprzednich dyktatorów, czyli Amina czy Obote, no to właśnie tak było. Więc jak ktoś w Kampali widzi blizny plemienne na ciele, którymi się Karamudżo między innymi przyozdabiają, no to rzeczywiście się ją przerażenie. Natomiast smutna prawda jest też taka, że wielu z nich, oni są zupełnie nieprzystosowani jak gdyby do życia w cywilizacji. Więc jak idą do dużych miast, no to po prostu staczają się momentalnie, uzależniają się, nie mają tolerancji na alkohol, więc wysokoprocentowy, bo oni piją tylko takie piwo sorgo, więc bardzo szybko się uzależniają, no i tam tworzą getta, takie slumsy, to bardzo wielu Karamudżong się stoczyło niestety. Aczkolwiek no jest to niesamowite, jak oni na przykład pędzą stada do Kampali, sprzedają te stada i jest nowoczesne centrum handlowe wyłożone marmurami, nie wiem, tam sklepy Bata i tam inne jakieś takie tam markowe i nagle stoi gościu owinięty w kos z laską w sandałach z opon.
Ja tu handluję.
No, przyszedł sobie i tak w zasadzie tam pasuje jak pięść do nosa.
No tak, inny
i to centrum handlowe dla niego też.
Tak. A jak pan został przez nich przyjęty?
Jako biały człowiek, który nagle pojawił się w... Ni stąd, ni stąd.
Ja wiem, jak przyjęły pana kobiety, to o tym też zaraz powiemy, ale panowie.
Z wielką taką ostrożnością i niedowierzaniem. Ja myślę, że to też jest cały. Wszyscy Afrykanie mają ten syndrom taki, no bo tam mnóstwo ludzi jeździ i mnóstwo ludzi różne rzeczy obiecuje. No więc jak ja tam byłem pierwszy raz, to przez tego mojego znajomego, przez Jakuba, pokazali mi ten część tego swojego kraju, pokazali mi jakieś tam, no różne rzeczy. Trochę z nimi pomieszkałem w tych ich krajach, trochę się powłóczyłem tam. No już tak było fajnie. Przywiozłem im też lekarstwa, więc to też taki był przełamanie lodów. No ale potem zacząłem rozmawiać ze starszyzną. I mówię, no dobra, no to co byście najbardziej potrzebowali? No i to jest to, co panią tak intrygowało, że następnym razem, że przywiozłem mi lekarstwa na malarię, tak, jakieś tam dla dzieci, jakieś tych lekarstw trochę, a oni mówią, nie no, że fajnie, że dziękujemy ci bardzo i tak dalej, no bo im nigdy nic nikt nie dał. Tam życie jest skrajnie trudne, nie? To jest w ogóle nieporównywalne.
I skrajnie ubogie przede wszystkim.
Tak, z tym, co my mówimy, o czym w ogóle jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I oni mówią, no ale wiesz, następnym razem jakbyś był, to jakbyś mógł, to jakbyś nam przywiózł lekarstwo dla krów. Ponieważ, proszę państwa, dla Karamudżong nie ma nic świętszego i niczego bardziej pożądanego jak krowa.
No bo krowa daje życie też, tak?
Tak,
wykarmi
dokładnie.
Całą rodzinę.
Tak, to jest dla nich podstawa bytu, oni mają wręcz mistyczne, to jest podstawa ich kultury, podstawa ich wierzeń. Trochę winny jest Bóg, jak zwykle z tą religią, to jest namieszane, ponieważ Bóg Karamudża podobno im powiedział, że wszystkie krowy na świecie należą do Karamudża. No więc oni generalnie sobie kradli te krowy w całej Afryce i gdzie się dało i komu się dało. No i tak. Teraz niestety nie mogą tego robić, no i są bardzo smutni.
To dobrze, to o kobietach
nie
porozmawiamy.
Te krowy wracały do właściciela.
O kobietach porozmawiamy za chwileczkę, teraz czas na krótką przerwę.